bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja. Witam księdza profesora doktora habilitowanego Pawła Bortkiewicza, etyka Uniwersytetu Adama Mickiewicza Poznań, także Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam serdecznie księże profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo, bardzo serdecznie.
Księże profesorze, dzisiaj konferencja Episkopatu Polski zaprezentowała społeczeństwu dokument bioetyczny Episkopatu. W tym dokumencie bardzo jasny sprzeciw wobec in vitro aborcji i eutanazji.
Tak jest. Mamy rzeczywiście do czynienia z długo oczekiwanym dokumentem. Mówię długo oczekiwanym, choć to nie jest absolutnie krytyka pod adresem spowolnionych prac, tylko dokument, który wyrasta z bieżących potrzeb i który musiał być dokumentem w całym kontekście zawirowań współczesnych bardzo przemyślanym i bardzo wyważonym. Zwróćmy uwagę, jak zresztą komentował to sam arcybiskup Hozer, że ten dokument ma charakter przede wszystkim pastoralny, adresowany jest do wszystkich wiernych, więc nie operuje nadmiernym żargonem naukowo-biotechnologicznym, ale odwołuje się tutaj do podstawowych, zdroworozsądkowych przesłanek i do przesłanek wiary. To jest dokument zatem bardzo oczekiwany i wyrażający jednoznaczny sprzeciw wobec tych właśnie zjawisk, o których ojciec wspomniał, mianowicie wobec przede wszystkim antykoncepcji, aborcji, in vitro, także eutanazji.
Księże profesorze, bardzo ważny moment, który stał się swoistego rodzaju źródłem różnego rodzaju dyskusji także na forum parlamentarnym wśród różnych opcji politycznych, początek ludzkiego życia. Ten dokument także zwraca bardzo jasno uwagę i przypomina tą fundamentalną, zasadniczą naukę Kościoła katolickiego.
Przepraszam, mam zanik.
Czy teraz się słyszymy, księże profesorze?
Tak jest.
Księże profesorze, początki życia, element, który obecnie w rzeczywistości naszej ojczyzny stał się jakimś wymiarem debaty prowadzonej pomiędzy różnymi ugrupowaniami politycznymi, w tym dokumencie Episkopat przypomina bardzo jasno tą fundamentalną, zasadniczą naukę Kościoła katolickiego dotyczącą początku ludzkiego życia.
Tak, istotnie. To jest kwestia faktycznie fundamentalna. Przypomnienie prawdy o tym, że mówimy o człowieku od momentu poczęcia, od momentu zapłodnienia materiału rozrodczego, od momentu zapłodnienia połączenia się komórek męskiej i żeńskiej. To jest sprawa, można powiedzieć, empirycznie bardzo łatwo odczytywalna. Natomiast sposoby interpretacji tej prawdy, tej rzeczywistości, dokonują się w bardzo różny sposób i dokonują się dzisiaj w sposób niejednokrotnie po prostu urągający zasadom zdroworozsądkowym i zasadom jednocześnie szeroko pojętego humanizmu. Wciąż mnożą się kryteria, które próbują właśnie dywersyfikować, że tak powiem, to życie ludzkie na różne etapy preembrionu, embrionu, preczłowieka, człowieka, istoty potencjalnej, istoty zaktualizowanej i tak dalej. Sprawa jest prosta. Od momentu zapłodnienia mamy do czynienia z życiem ludzkim. To życie jest wartością fundamentalną, to znaczy nienaruszalną. Bez tej wartości nie można budować innych wartości, takich jak godność osoby ludzkiej, jak prawa człowieka, jak wolność, solidarność, miłość i tak dalej. I te prawdy zostają tutaj przypomniane.
Autorzy dokumentu, księże profesorze, zwracają się także bezpośrednio do polityków, podkreślając, że stają oni wobec szczególnej odpowiedzialności, gdy podejmują decyzje dotyczące życia i godności człowieka. Koniec cytatu.
Tak, to jest rzeczywiście kategoria ludzi szczególnie odpowiedzialnych, ponieważ oni decydują o prawie, które powinno być prawem zgodnym z normami moralnymi. Prawo niezgodne z normami moralnymi jest prawem niesprawiedliwym i ono w sumieniu po prostu nie obowiązuje. To trzeba bardzo mocno powiedzieć. Ale to stwierdzenie, które przed chwilą wypowiedziałem, ono dotyczy właśnie odbiorców prawa. Natomiast jest ogromna odpowiedzialność dla twórców prawa stanowionego, a więc właśnie dla polityków. I zauważmy, że tutaj mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, w której oczywiście w parlamencie są bardzo różne ugrupowania, różne partie. Są przedstawiciele parlamentu, którzy reprezentują, nazwijmy to, etykę chrześcijańską, etykę personalistyczną, etykę godności osoby ludzkiej. Są przedstawiciele zupełnie innych opcji etycznych i światopoglądowych. Ale co jest szczególnie bulwersujące, to że wśród osób, które deklarują swoją przynależność do Kościoła, które deklarują bardzo często nominalnie wartości chrześcijańskie, pojawiają się ludzie, którzy w konkretnych debatach, w konkretnych głosowaniach wypowiadają się radykalnie, i to chcę podkreślić bardzo mocno, radykalnie przeciw nauce Kościoła, przeciw etyce chrześcijańskiej, przeciw wartościom chrześcijańskim. No trzeba po prostu liczyć się z powagą takich decyzji, trzeba liczyć się z tym, że w sprawach tak ważnych jak życie ludzkie nie może decydować dyscyplina partyjna, nie może decydować kompromis, nie może decydować konfiguracja polityczna. Tu trzeba liczyć się z sumieniem pewnym i prawdziwym, które rozpoznaje prawdę o życiu, prawdę o dobru człowieka i które musi wybierać zgodnie z tym, co jest po prostu wyznacznikiem obiektywnej prawdy o dobru moralnym. W tym wypadku z wyznacznikiem prawdy o życiu ludzkim.
Księże profesorze, ważny moment, na który zwraca uwagę także ten dokument, to powrócenie do tak niesamowicie intensywnie promowanej metody in vitro. Myślę o środowiskach politycznych, także o środowiskach medialnych. In vitro dokument przypomina nie leczy niepłodności.
Tak, dokument przypomina o nieleczeniu, o tym, że in vitro nie jest leczeniem niepłodności. Tę kwestię trzeba nieustannie przypominać, ponieważ ona jest źródłem wielu nieporozumień i wielu manipulacji. Manipulacji, które szargają ludzkimi emocjami. To jest, powiedziałbym, po prostu podłe to, co się dzieje. Nie waham się użyć tego słowa. To jest podłe to, co się dzieje niejednokrotnie w przestrzeni debat politycznych, kiedy używa się właśnie takich argumentów, że w sytuacji, w której medycyna współczesna, medycyna reproduktywna chce uleczyć ludzką niepłodność. Pojawiają się jakieś oszołomskie głosy zacofanych konserwatystów, którzy sprzeciwiają się ludzkiemu szczęściu. Otóż trzeba nieustannie powtarzać, że to jest nieprawda. Zabiegi in vitro nie leczą niepłodności. Równie dobrze, co kilkakrotnie już powtarzałem w różnych przestrzeniach, można by było powiedzieć, że poradnia adopcyjna jest także kliniką leczenia niepłodności. Para, która przychodzi do kliniki tak zwanego leczenia niepłodności, wychodzi z tej kliniki niepłodna, nawet jeżeli wychodzi z dzieckiem. Wyjście z dzieckiem nie jest tu żadnym argumentem. Z poradni adopcyjnej też para wychodzi z dzieckiem i nikt o zdrowych mysłach nie nazywa tej poradni leczeniem niepłodności. Ale co na tym tle jest rzeczą jeszcze może istotną i wartą zauważenia, to właśnie, że biskupi polscy apelują do nas, katolików, abyśmy właśnie w ocenie tych trudnych, niewątpliwie spraw emocjonalnie trudnych, związanych chociażby z reprodukcją in vitro, odwoływali się nie tylko do wiary, ale poznawali zdrowym rozsądkiem, zdrowym rozumem, poznawali obiektywny stan rzeczy, żebyśmy nie dali się zmanipulować bardzo uproszczonym tezom, bardzo uproszczonym hasłom, sloganom, stereotypom, tylko żebyśmy mieli odwagę szukać prawdy, bo ona jest na wyciągnięcie ręki.
Księże profesorze, oczywiście ten dokument będzie na pewno tematem szerszych naszych spotkań na antenie Radia Maryja, ale jeszcze jedno bardzo ważne zagadnienie, myślę, w tej pierwszej refleksji w zetknięciu się z dokumentem. Fałszywa tolerancja. Dokument mówi o obecnej, dzisiaj fałszywej tolerancji, tolerancji dla związków takich, siakich, różnego rodzaju postaw podejmowanych wobec zagadnienia dotyczącego życia, i wszyscy wierni, także świeccy, katolicy, jesteśmy wezwani do tego, aby demaskować fałszywą tolerancję.
My dzisiaj bardzo często chyba patrzymy, zostaje nam narzucony taki bardzo fragmentaryczny obraz rzeczywistości. Patrzymy zatem na przykład na promocję związków homoseksualnych, czy tak zwanych związków partnerskich, przez pryzmat zupełnie wyizolowany. No patrzymy na to, że jest dwóch panów, czy dwie panie, które żywią ku sobie jakieś uczucia, odnajdują w tym przyjemność, zadowolenie, satysfakcję. W czym zatem problem? Tymczasem właśnie wciąż musimy pamiętać o tym, że przyzwolenie czy tolerancja takiego związku, tolerancja, która posuwa się w tym wypadku do promocji, do legalizacji, do nadania pewnych przywilejów, oznacza jednocześnie konkretnie nietolerancję dla życia, oznacza nietolerancję dla możliwości zrodzenia życia. A więc nigdy nie jest tak, że ta tolerancja zła nie pociąga za sobą jakichś konsekwencji szerszych, konsekwencji społecznych. Nasze życie jest jak system naczyń połączonych. Jeżeli wlejemy, przepraszam za taki kolokwializm, ale jeżeli wlejemy właśnie jakąś zatrutą substancję do jednego właśnie z elementów tego organizmu połączonego, ta substancja przenika całość, ona niszczy po prostu całość. I wciąż musimy pamiętać o tym, że ta nasza rzeczywistość współczesna jest systemem naczyń połączonych. Dlatego raz jeszcze warto właśnie dostrzec i docenić to, że w dokumencie mamy do czynienia z taką całościową, komplementarną wizją świata i wizją rzeczywistości społecznej. Problem tak zwanych związków partnerskich czy związków homoseksualnych musi być rozpatrywany w perspektywie kultury życia i kultury śmierci. Musi być rozpatrywany także w perspektywie polityki prorodzinnej i polityki populacyjnej. Musi być wreszcie rozpatrywany w kontekście przyszłości naszego narodu. Nie sposób tego problemu rozpatrywać jako tolerancji właśnie dla jednostek z pominięciem braku tolerancji dla całego narodu.
Księże profesorze, do głębszej refleksji związanej z tym dokumentem powrócimy, ale także przy okazji tego spotkania na antenie Radia Maryja dziękujemy za sobotnie programy w telewizji Trwam o 17.30. Bioetyczny detektyw. W tych programach przecież także podejmujemy w sposób cykliczny te zagadnienia, o których również i dzisiaj mówimy na antenie Radia Maryja.
Bardzo dziękuję za te słowa. Przyznam się, że w miarę upływu czasu niestety, albo no może niestety, ale z drugiej strony po prostu fakt jest faktem, że narasta ciągle niestety ta ilość problemów, które sprawiają, że ten cykl no nie wydaje się osiągać już tak szybko swojego kresu, chociaż oczywiście liczba odcinków pierwszej edycji jest ograniczona.
Księże profesorze, dziękuję za rozmowę i dziękuję za to spotkanie. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Dziękuję, Bóg zapłać. Dziękuję także bardzo serdecznie.